Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami goście Mateusz Kowalewski, redaktor naczelny Gospodarki Morskiej.pl i Piotr Stareńczak, dziennikarz portalu morskiego.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Konsorcjum banków z udziałem m.in. PKO Bank Polski podpisały umowę finansowania ze stocznią remontową Shipbuilding. W ramach umowy banki udzieliły stoczni odnawialnych linii na gwarancje i akredytywy o wartości 150 milionów złotych. Wesprą one realizację kontraktu. PKO Bank Polski jest konsorcjum banków, które podpisały umowę finansowania ze stocznią Shipbuilding, a to konsorcjum tworzą też mBank z udziałem po 50%, przytacza portal morski. W przypadku kormoranów, tak jak panowie obserwują czas realizacji tego projektu, można mówić o bezpiecznym finansowaniu. Już trzeci kormoran lada moment trafi do służby. Są zakontraktowane trzy kolejne. Czy to też dalej będzie tak płynnie wyglądało? Może Mateusz Kowalewski.
W przypadku projektów kormoran zwróciłbym uwagę na olbrzymi wzrost znaczenia tego projektu w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Polski. A mam tu między innymi na myśli bezpieczeństwo energetyczne. Jednostki tego typu są niezbędne w przypadku wydarzeń, z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie. Tutaj wybuchy na dnie Bałtyku powodujące nieszczelność Nord Stream, problemy z siecią energetyczną na wyspę Bornholm, jak gdyby rosnąca zależność Polski od tego typu instalacji, Baltic Pipe, linie energetyczne na dnie Bałtyku, te wszystkie krytyczne, ta krytyczna infrastruktura potrzebuje zabezpieczenia i jednostki tego typu są dedykowane między innymi do takich zadań. Warto wspomnieć, że jednostki typu Gormoran są wyposażone między innymi w bezzałogowe drony podwodne, czyli autonomiczne i zdalnie sterowane, które mogą pomóc w identyfikacji tego typu ataków na infrastrukturę energetyczną, mogą podjąć próby demilitaryzacji pewnych instalacji. Więc są to bardzo, z punktu widzenia dzisiejszych wydarzeń i sytuacji na Bałtyku, projekt Kormoran jeszcze bardziej zyskał na znaczeniu i jeszcze bardziej budowa kolejnych trzech jednostek jest tu jak najbardziej uzasadniona, ponieważ te statki będą prowadziły szereg zadań, które będą tutaj chroniły Polskę, jeśli chodzi między innymi o energetykę na Bałtyku. Też warto wziąć pod uwagę, że niedługo powstaną morskie farmy wiatrowe na wodach Bałtyku. Tam też będziemy mieli do czynienia z masą instalacji energetycznych podmorskich. Ta cała infrastruktura potrzebuje ochrony, potrzebuje specjalistycznych jednostek, które mogą pomóc w zabezpieczeniu energetycznym Polski.
Mm-hmm. Wracając do tego finansowania, o którym pani mówiła, i do współpracy z remontową Shipbuilding, dotychczasowe sygnały wskazują na to, że marynarka wojenna jest zadowolona z tej współpracy. Na pewno podobnie będzie w przypadku kolejnych jednostek tego samego typu. Pytanie też, czy rzeczywiście ta współpraca będzie na większym wymiarze dłuższa, czy jakieś następne projekty trafią jako zlecenia również do remontowy Shipbuilding. Tutaj jeszcze tego nie wiadomo, bo nawet nie ma decyzji, czy w ogóle te kolejne projekty będą realizowane i kiedy. To znaczy zapewne będą realizowane, bo będą musiały, być realizowane, ale jeszcze nie znamy szczegółów, kiedy. Czeka między innymi marynarkę wojenną, budowa okrętów logistycznych. To jest inna sprawa. Tutaj remontowa shipbuilding już jest konsorcjantem, bierze udział w tym projekcie.
Z Brytyjczykami.
Tak, ale czeka nas budowa między innymi zbiornikowca lub okrętu logistycznego, logistyczno-zaopatrzeniowego. Czeka nas między innymi budowa okrętów ratowniczych. Także no, poczekamy, zobaczymy. Na razie ta współpraca się układa dobrze, z perspektywą na przyszłość dobrą, natomiast całe szczęście, że te programy obecnie już realizowane nie zostały przez trudną sytuację, w której się znajduje Polska, ale także inne kraje. Chodzi mi o presję inflacyjną wywołaną no, sytuacją związaną z wojną i drogimi surowcami energetycznymi, a także na nasze kłopoty już lokalne, na przykład to nieprawidłowe, niesprawiedliwe odnoszenie się do nas przez Unię Europejską i problemy, które w związku z tym mamy, na przykład opóźnienie KPO. Mam nadzieję, znaczy dobrze, że te wszystkie problemy, które Polskę dotykają, nie zatrzymały obecnie realizowanych programów.
Ja jeszcze dodam, że no z pewnością trzeba też zauważyć, że no to projekt budowy okrętów typu Kormoran jest dużym sukcesem. No, w pierwszej dekadzie tego wieku projekty, jeśli chodzi o marynarkę wojenną, no to można powiedzieć, była to jakiś obszar wstydu. Jednostka Ślązak wielokrotnie przechodząca kolejne terminy, ostatecznie oddana jako bardzo zawężony projekt, który był początkowo zakontraktowany. W przypadku, jesteśmy dekadę później, po 2020 roku, i mamy trzy nowoczesne niszczyciele min, kolejne trzy zakontraktowane. Jesteśmy tutaj na początku projektu Miecznik, więc ten progres, jeśli chodzi o, nie mówię też tutaj o sześciu holownikach dla marynarki wojennej, więc ten progres, jeśli chodzi o dostawy jednostek, sprawne dostawy nowoczesnych jednostek dla marynarki wojennej, no jesteśmy tutaj dużo dalej niż jeszcze całkiem niedawno.
No właśnie, ja przygotowując się dzisiaj do audycji też troszkę sobie poczytałam komentarzy takich zwykłych kowalskich pod informacjami, między innymi właśnie pod tą informacją o finansowaniu w dalszej części kormoranów. Jak panowie mogliby spróbować przekonać osoby nieprzekonane, które uważają, po co nam jednostki dla marynarki wojennej, one są zupełnie niepotrzebne. Takich opinii też troszkę przeczytałam, pewnie część z nich, być może są to wpisy rosyjskich troli, które być może również mogą mieć wpływ na innych czytelników. Dlaczego w dzisiejszej sytuacji i czy w dzisiejszej sytuacji właśnie takie jednostki jak kormorany są potrzebne?
Chyba najlepszym przykładem jest to, co się dzieje w tej chwili na Morzu Czarnym. No, Ukraina pozbawiona w 2014 roku w większości swojej marynarki wojennej. No, jeśli chodzi o te działania na morzu, no, jest bardzo, bardzo, bardzo mocno ograniczona i to w olbrzymim stopniu też utrudnia wpływ na losy tej wojny. W przypadku większej sprawności na morzu ta sytuacja mogłaby być o wiele lepsza. Niestety na Morzu Czarnym dominują Rosjanie i tutaj tych ataków, jeśli chodzi o rakietowych szczególnie, jak i dominacja na samych wodach Morza Czarnego, no jest widoczna na każdym kroku i przynosi negatywne konsekwencje dla samej Ukrainy, więc my tu na Bałtyku musimy mieć flotę wojenną, która zabezpieczy nas w maksymalny sposób przed po pierwsze potencjalną agresją, po drugie, tak jak wcześniej wspominałem, musimy zabezpieczyć naszą infrastrukturę krytyczną, energetyczną, musimy zabezpieczyć porty morskie. Zwróćmy uwagę, w jakim stopniu my teraz jesteśmy zależni od dostaw portowych. Większość ładunków energetycznych dziś do Polski trafia przez porty. Ropa, węgiel, gaz. Te wszystkie surowce trafiają do nas albo przez porty, albo przez gazociągi, więc ta rosnąca rola morza, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne Polski, to jest odpowiedź sama w sobie. My musimy tą infrastrukturę zabezpieczyć.
No ja bym się tymi głosami specjalnie nie przejmował, o których pani mówiła. Między innymi dlatego, że może być słuszne pani podejrzenie, że przynajmniej część z tych głosów to są jakieś sprzyjające Rosji głosy. Już nie będę się nad tym tematem rozwodził, ale skoro temat był wywołany, no to jednym z aspektów takich głosów, jednym z wątków wśród takich głosów jest, po co nam takie duże okręty jak na przykład Miecznik, po co nam fregaty na Bałtyku. W ogóle to był taki wręcz przewodni temat wielu dyskusji, po co nam duże okręty na Bałtyku, skoro to jest, jak to ktoś pogardliwie czasami mówił, bajoro. No właśnie o tym, jak podchodzą do użytkowania okrętów również większych na Bałtyku, o tym, jak podchodzą do tego potęgi morskie, świadczy na przykład niedawna wizyta na Bałtyku okrętu desantowego, bardzo dużego okrętu desantowego amerykańskiego, który również samoloty pionowego startu, bardzo nowoczesne i o dużej wartości bojowej, przenosił na swoim pokładzie i szykuje się wkrótce na Bałtyku wizyta dużego lotniskowca brytyjskiego.
A jak on wpłynie, pewnie my wszyscy poczujemy się bezpieczniej, jak tylko zobaczymy taką jednostkę na naszym morzu. I jeszcze chciałam panów podpytać, jak zareklamować te nasze kormorany, żeby zdobyły klientów na świecie. One są super nowoczesne, są w tej chwili potrzebne. Z pewnością przydałyby się na Morzu Czarnym, które jest zaminowane. Tutaj też panowie słusznie zauważyliście kwestia bezpieczeństwa związana z rurami gazowymi podmorskimi. To nie tylko rury gazowe podmorskie, tam są też światłowody łączące, łącza internetowe ze światem. Więc jak my możemy zareklamować, żeby nasze jednostki, żebyśmy budowali je nie tylko dla siebie, ale też żeby one poszły w świat, żeby zdobyły taką renomę, jak choćby nasze zestawy przeciwlotnicze na Ukrainie?
No, na pewno najlepszą reklamą jest pokazanie walorów w akcji, w realnym użytkowaniu, na polu walki, tak jak się to stało między innymi z naszymi haubicami, które się bardzo dobrze sprawdzają, czy właśnie z piorunami. Tylko że no, byłbym ostrożny, wcale nie mam takiej tendencji czy takiego życzenia nikt związany z decyzjami w tej sprawie, ale no, jako osoba postronna również nie byłbym skłonny, żeby się spieszyć z wysyłaniem naszych kormoranów akurat na Morze Czarne. Także jest oczywiście pewna trudność, bo tak jak się stało z haubicami, dobrze, jeżeli one się pokażą dobrze w boju, ale my też sami nie wyrywamy się z udziałem w tej wojnie z oczywistych względów. NATO bezpośrednio nie została naruszona integralność terytorialna żadnego kraju NATO i NATO oczywiście jeszcze w sposób bezpośredni, poza pomocą na przykład w broni czy w szkoleniach, w sposób bezpośredni się nie angażuje w ten konflikt.
Nie, ja raczej myślałam o sytuacji, kiedy tak. Miejmy nadzieję, natomiast... że ta wojna się skończy i trzeba będzie prędzej czy później Morze Czarne zacząć oczyszczać z tych min.
No tak, tak. Być może to będzie okazja do zatrudnienia, kormoranów w ramach NATO, całkiem możliwe. Natomiast na pewno stocznia robi co może, pokazuje się na targach między innymi, rozmawia z potencjalnymi użytkownikami takich okrętów. Ja mam czasami takie wrażenie, że nasze państwo, jeżeli wkłada jakieś pieniądze w promocję polskich produktów, to niestety za często, jakby to powiedzieć, żeby nikogo nie urazić, no ale jednak przekazać to, co chciałbym powiedzieć. Z całym szacunkiem dla na przykład jubilerów zajmujących się bursztynem, za bardzo się przykładowo promuje bursztyn, a za mało zaawansowane produkty naszego przemysłu, takie jak powiedzmy okręty przeciwminowe, niszczyciele min. Przykładowo, no to jest pewien skrót myślowy, pewne uproszczenie, ale coś tak, troszeczkę takiego problemu widzę, że za mało się przykłada uwagi do promowania tych najbardziej zaawansowanych, droższych i najbardziej skomplikowanych jednostkowo produktów polskich.
No może tutaj PR idzie za kuluarami, miejmy nadzieję. Jeszcze zdanie na ten temat, pan Mateusz Kowalewski.
No myślę, że najlepszą rekomendacją dla kormorana jest po pierwsze użytkowanie tych jednostek przez marynarkę wojenną i ten odbiór tutaj jest bardzo duży. Po drugie, warto też zwrócić uwagę, że ten projekt troszeczkę ewoluuje i każda ta kolejna jednostka jest wyposażana w coraz bardziej dopasowane już przetest na podstawie konkretnych testów, na podstawie konkretnych wrażeń z użytkowania tych okrętów. Jest jak gdyby to wyposażenie jest dobierane już w takiej docelowej wersji, więc ja myślę, że po 6 jednostkach to naprawdę ta jednostka będzie już dopracowana i jakby odpowiadająca na potrzeby dzisiejszych czasów w 100%. Następna sprawa, że szereg nagród zarówno na polskich targach został dostrzeżony ten projekt, jak i na Balt Military Expo, jak i na MSPO w Kielcach. Więc myślę, że tu też duża droga przed grupą remontowa, żeby ten projekt na świecie na tyle wypromować, na tyle zwrócić uwagę krajów, które mają takie potrzeby, żeby zdecydowały się właśnie na takie rozwiązania. Wiadomo, że w przypadku marynarek wojennych, to niezbędna jest tu też pomoc państwa, akwizycja pewnego rodzaju polityczna, umowy jakieś łączone, więc na pewno nie jest to też proces prosty. Ten proces jest wymagający i tutaj zaangażowanie polityków, zaangażowanie tej makroekonomii jest niezbędne, ponieważ to są bardzo kosztowne projekty i te zamówienia związane z zamówienia wojskowe, to często wynikają też z pewnych partnerstw, z pewnych przymierzy i tutaj na pewno nie każdy może sobie tak po prostu z, że tak powiem, ulicy takie jednostki kupić, zamówić. To wymaga dużej weryfikacji i dyplomacji i polityki.
I na koniec, panowie, króciusieńko, rząd w Seulu w Korei Południowej ogłosił plany dotyczące projektów w wartości $2 miliardów, które mają wesprzeć biznes morski w związku z pesymistycznymi prognozami dla tamtejszego krajowego przemysłu stoczniowego. I chodzi między innymi nakłady $1,200 milionów na budowę 50 statków do 2026 roku. Inwestycja $100 milionów w nowe technologie dla firm stoczniowych, by stały się bardziej konkurencyjne i mogły poradzić sobie z wyzwaniami. No i właśnie, na ile takie przedsięwzięcia moglibyśmy naśladować, albo co z tego moglibyśmy naśladować? Po 30 sekund, bardzo proszę.
No można powiedzieć, jak Anglosasi mówią, here we go again, to znaczy znowu subsydia, akurat te subsydia akurat są ogłaszane otwarcie. Nie tak dawno Korea Południowa, 2-3 lata temu ogłaszała inny duży bardzo program oparty na przebudowie statków rządowych na paliwo LNG. Niby o ekologię chodziło, ale tak naprawdę chodziło o wspomaganie stoczni. Europa od dawna się zmaga z konkurencją. No wiadomo, że właściwie konkurencja dalekowschodnia doprowadziła do zamknięcia większości przemysłu okrętowego w Europie. Ale to nie była zdrowa konkurencja. To były subsydia w Chinach, subsydia w Korei Południowej, z którymi się Europa zmagała.
I powinniśmy też pójść OECD. Tą drogą. I jeszcze pan Mateusz Kowalewski, ostatnie zdanie, dosłownie króciutko.
Ja powiem, pozazdrościć trochę tym gospodarkom wschodu, jeśli chodzi o tą niezależność, jeśli chodzi o decyzję, ponieważ oni bez konsultacji, nie są w takich materiach jak Polska w Unii Europejskiej i mogą takie odważne projekty, takie odważne programy konstruować, ażeby tą swoją gospodarkę wzmacniać.
I tu stawiamy kropkę. Już niestety czas nam się skończył. Bardzo dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Mateusz Kowalewski, redaktor naczelny Gospodarki Morskiej.pl, Piotr Stareńczak, dziennikarz portalu morskiego.pl. Program realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję, do widzenia.